Wszyscy chyba znamy go bardziej pod imieniem Abraham, ale tak naprawdę imię, jakie otrzymał, kiedy się narodził, to był Abram. I w kulminacyjnym momencie swego życia, już jako 99-letniemu mężczyźnie, Bóg powiedział: nie będziesz już nazywał się Abram, lecz imię twoje będzie Abraham, gdyż ustanowiłem cię ojcem mnóstwa narodów. To jest w 17 rozdziale 1 Księgi Mojżesza, 5 werset. Co wiemy o Abramie, Abrahamie? Ja będę stosował te imiona równolegle. Był synem Teracha, 1 Mojżeszowa 11, który wraz ze swymi bliskimi mieszkał w Ur w Mezopotamii nad Eufratem, dzisiejszy Irak. Cały ród, jak pozostali mieszkańcy tego kraju, czcił pogańskich bogów. I pewnego dnia, 1 Mojżeszowa 11:3, Bóg powiedział tak, czytamy: wziął Terach syna swego Abrahama, wnuka swego Lota, syna Harana, synową swoją Saraj, żonę syna swego Abrama i wyruszył z nimi, aby udać się do ziemi Kanaan. Gdy przybyli do Haranu, zamieszkali tam. I kiedy Abraham ma 75 lat, w jego życiu następuje przełom. Kochani, życie jest bezsensowne tak długo, aż nie nastąpi w nim konkretny przełom duchowy. Jeżeli człowiek żyje i nie przeżywa w pewnym momencie spotkania z Bogiem, jego życie jest bez sensu. A więc jeżeli ktoś z was obecnych tutaj albo słuchających w internecie masz świadomość, że w twoim życiu nie nastąpił moment spotkania z Bogiem, chcę ci powiedzieć w autorytecie Bożego Słowa, że twoje życie jest bez sensu. Możesz mieć pozycję, możesz mieć wszystko, ale ono jest bez sensu. 75 lat. Kochani, w 75 latach, kiedy człowiek już ma tyle lat, myślę, że bardziej patrzy na to, co ma za sobą, aniżeli przed sobą. Jesteśmy ugruntowani, jesteśmy twardzi i ciężko cokolwiek zmienić. Ciężko zmienić przyzwyczajenia, ciężko zmienić, bo wyrośliśmy w czymś. I dane mówią, gdy chodzi o kwestię ewangelizowania, o to, w jaki sposób człowiek może dojść do przekonania, jaki wiek w życiu jest najlepszy, żeby przyjąć Chrystusa do swojego serca. Dane mówią, że powyżej 60 roku życia to już nie jest kwestia procentów. To są promile. Że najlepiej to jest okres kilkunastu, czy nawet tych 20-30 lat. Im dłużej, tym trudniej. Abraham ma 75 lat. I w jego życiu następuje przełom. O tym czytamy w tekście, który mamy na dzisiaj przeznaczony. To jest pierwsza księga Mojżeszowa, 12 rozdział, wiersz od 1 do 4, strona 16. Czytam według tłumaczenia Biblii Warszawskiej. I rzekł Pan do Abrama: wyjdź z ziemi swojej, od rodziny swojej i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę, a uczynię z ciebie naród wielki, będę ci błogosławił, uczynię sławnym imię twoje, tak, że staniesz się błogosławieństwem. I będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę i będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Abram wybrał się w drogę, jak mu rozkazał Pan, i poszedł z nim Lot. Abram miał 75 lat, gdy wyszedł z Haranu. Co było wyjątkowego w tym człowieku, że Bóg zwrócił na niego uwagę? Jeżeli chcę odnieść się do życia każdego z was, wybaczcie, że używam tej formy gramatycznej, do życia tych z nas, którzy mają za sobą spotkanie z Bogiem. Co było w nas takiego wyjątkowego, że Bóg na nas zwrócił uwagę? Nasz wygląd? Nasze zdolności? Nasza pozycja? Nasza elokwencja? Zdolność nawiązywania relacji? Co było wyjątkowego w Abrahamie, że Bóg zwrócił na niego uwagę? Nigdy wcześniej nie słyszał o jedynym prawdziwym Bogu Stwórcy. Gdyby było inaczej, myślę, że Biblia by bardzo jasno o tym powiedziała. Nigdzie również nie czytamy, że to on szukał Boga, aby z nim nawiązać relacje. To Bóg przyszedł do niego. Co więc spowodowało, że w Biblii stawiany jest jak wzór do tego stopnia, że autor listu do Hebrajczyków w pewnym momencie, w 11 rozdziale, umieszcza go w spisie bohaterów wiary. gdzie czytamy w wierszu 8, 11 rozdziału: przez wiarę usłuchał Abraham, gdy został powołany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć w dziedzictwo, i wyszedł, nie wiedząc, gdzie idzie. Kochani, Pan wybrał Abrahama z powodów, które są znane tylko w niebie. I jeżeli popatrzymy na Boży wybór w naszym życiu, odwołuję się do pytania, co w nas było szczególnego, to te powody, że Bóg nas wybrał, znane są tylko w niebie. Bo ja nie wiem, dlaczego mnie Bóg wybrał, a wiem, że mnie wybrał. To wcale nie znaczy, że mam nos podniesiony do góry, bo to jest tylko Boża łaska. Ja nie znam Bożego powodu. Te powody są w niebie. Biblia pokazuje, że inicjatywa odnośnie wyboru człowieka zawsze leży po stronie Boga. Bóg jest tym, który inicjuje, i Pan Jezus kilkaset lat później powtórzył tę zasadę, mówiąc do uczniów: nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem, abyście szli, bo was przeznaczyłem, byście szli i owoc wydali, i owoc was by był trwały. Nie wy mnie. Więc jeżeli ten Boży wybór rozszerzę w kontekście powołania do życia, bo to był Boży wybór, to wiesz, po co żyjesz? Wiem, po co ja żyję? Po to, żebym szedł i żebym wydawał owoce. Po to mnie Bóg postawił tu na ziemi, żebym szedł i wydawał owoce. Jeżeli wydajemy owoce, dzięki Bogu, chwała Bogu. Jeżeli ktoś z nas nie wydaje owocu, na co czekasz? Chyba że żyjesz bez przełomu, który jeszcze w twoim życiu nie nastąpił. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli, owoc wydali. Możemy więc z całą pewnością powiedzieć, że Bóg nie musi się nigdy przed nikim tłumaczyć ze swoich decyzji, ze swoich wyborów. Dlaczego tak, a nie inaczej? My byśmy czasami chcieli, żeby Bóg się przed nami wytłumaczył, dlaczego coś robi. Bóg nie musi się tłumaczyć. Jeżeli Bóg nam pokazuje, dlaczego coś ma miejsce, to jest tylko Boża łaska. Ale Bóg nic nie musi. Bóg może. Swoje zamierzenia często chce urzeczywistnić, wykorzystując do tego zwykłych, bardzo często w ogóle niezorientowanych w Bożych planach ludzi. Kiedy Bóg wybiera, to w tych zamierzeniach chce nas wykorzystać. My często w ogóle nie mamy pojęcia, w jakim celu i dlaczego. Cztery wersety czytałem, ale chciałbym zwrócić uwagę na dwa wydarzenia w życiu Abrahama, z których będziemy mogli wyciągnąć wnioski. Sposób, w jaki Bóg wprowadził go, kształtując w nim, bardzo powoli podstawę wiary i zaufania. Pomimo że człowiek ten nie wszystko rozumiał, to cały czas uczył się wierzyć i uczył się ufać. Podejmował ryzyko słuchania Boga i ponosił wszelkie konsekwencje z tym związane. To możemy zobaczyć, gdy chodzi o życie Abrahama. On się chciał uczyć wierzyć. My się uczymy wierzyć. My się uczymy ufać. I cały czas jesteśmy na etapie procesu ufania, pokładania nadziei. Druga rzecz, Bóg nie koncentrował się na upadkach Abrahama, ale stale go prowadził. Dzięki Bogu, że Bóg nie koncentruje się na moich upadkach, ale że pomimo moich upadków chce mnie stale prowadzić. Z popełnianych błędów pomagał Bóg wyciągać wnioski tak, żeby ostatecznie doprowadzić tego człowieka do poziomu wiary, żeby był dla nas zachęceniem i przykładem, używając terminologii autora listu do Hebrajczyków, przykładem bycia bohaterem wiary. Nie wiem, czy wiecie, ale Bóg chce, żeby każdy z nas dla innych był bohaterem wiary. To nie jest tylko dla wybranych. Każdy z nas ma być bohaterem wiary. Ale wybaczcie, że znowu wrócę. Bez przełomu w życiu nie ma mowy o byciu bohaterem wiary. Dwa przypadki z życia Abrahama. Pierwszy to jest wydarzenie, jakim jest powołanie Abrahama. Bóg zaczyna od wyraźnego polecenia. Każe mu opuścić rodzinny kraj, wyruszyć do ziemi, którą pokaże mu trochę później. Bóg mówi: idź. Aby otrzymać obiecane błogosławieństwo, Abraham musiał zostawić ze sobą wszystko, co było dla niego cenne, co dawało mu poczucie bezpieczeństwa, ojczystą ziemię, krewnych, i musiał Bogu zaufać. Bogu, którego tak naprawdę jeszcze nie znał. Musiał zaufać, że ten uszanuje własne zobowiązanie i dotrzyma słowa. Czy możemy sobie wyobrazić, tak mi się wydaje, rozmowy, które Abraham prowadził z rodziną, może z przyjaciółmi, z sąsiadami. O, dzień dobry, Abrahamie. Albo Abrahamie, widzę, że się pakujesz. Zgadza się. Naprawdę wyprowadzasz się? Tak, za parę dni. Ale chyba zdajesz sobie sprawę z tego, że jesteś już bardziej starszy niż młodszy. Ma sens w twoim wieku wszystko zaczynać gdzie indziej od początku? Jasne, że ma. Razem z Saraj wyruszamy lada dzień. I to nie było last minute. Niewiarygodne. W takim razie dokąd się przenosicie? Tego jeszcze nie wiem. Wszystko spakowaliście, zostawiliście całe dotychczasowe życie i nie macie pojęcia, dokąd się wybieracie? To świadczy chyba, że odebrało wam rozum. Taką rozmowę przytoczył Charles Swindoll w jednej ze swoich książek. Wyjeżdżasz? Nie wiesz gdzie? Czy jesteś przy zdrowym umyśle? Kochani, wszystko w nas się buntuje przeciwko podejmowaniu jakichś zasadniczych, rzeczowych zmian, jeśli uprzednio ich nie zaplanujemy. Chyba większość z nas, zanim zdecyduje się na jakiś krok, musi wszystko dobrze rozważyć. Wziąć za i przeciw. Aczkolwiek są ludzie, którzy pierw robią, potem myślą. Są tacy, którzy pierw myślą, potem robią, a są tacy, którzy ani nie myślą, ani nie robią. Ale jeżeli mamy do podjęcia jakieś zdecydowane kroki, chcemy pierw się zastanowić, wziąć wszystkie za i przeciw. Tymczasem Bóg powołał Abrama, by ten posłuchał wezwania, nie udzieliwszy mu pełnej informacji. Abram nie wiedział, dokąd idzie, nie mógł zatem zaufać dobrze przemyślanemu, dalekosiężnemu planowi. Jednakże Bóg wypowiedział pewną rzecz zasadniczą, wiersz drugi i trzeci. Uczynię z ciebie naród wielki. I będę ci błogosławił tak, że staniesz się błogosławieństwem i będą błogosławione w tobie wszystkie plemiona ziemi. Wspaniałe zapewnienie, wspaniała obietnica. Abram stosuje się do tego Bożego polecenia, lecz jeżeli uważnie przeczytamy wiersz czwarty, zorientujemy się, że tak naprawdę Abram zastosował się tylko w połowie do Bożego polecenia. Bóg powiedział, wyjdź od rodziny swojej, z domu ojca swego. Tak to miało wyglądać. A co czytamy w wierszu czwartym? Abram wybrał się w drogę, jak mu rozkazał Pan i poszedł z nim Lot. Wyjdź od rodziny swojej, w oryginale, z pokolenia swego, z domu ojca twego, to znaczy wyjdź sam z żoną, ze swoją rodziną, tą najbliższą. Lota i jego rodziny pozostaw na miejscu. Abram musiał być bardzo przywiązany do swojej rodziny. To poniekąd dobrze o nim świadczy. Kiedy śpiewałaś, mówiłaś o Jerozolimie. Mieliśmy przywilej codziennie w kilku ostatnich dniach być pod ścianą płaczu. I widzieliśmy wielopokoleniowe rodziny. Relacje rodzinne w Starym Testamencie, gdy chodzi o Żydów, są bardzo mocne. I niejako to dobrze świadczy o Abramie, że nie chciał zostawić Lota i wziął go ze sobą. Tym bardziej, że bibliści mówią, iż Abraham, czy Abram, mógł piastować niejako obowiązki ojca, czyli być ojcem dla Lota, którego ojciec już prawdopodobnie nie żył. Ale Bóg powiedział, wyjdź ty ze swego domu i od swojej rodziny. Tym maleńkim nieposłuszeństwem Abram ściągnął na siebie wiele problemów, które później zaczęły się pojawiać z jego bratankiem Lotem. Problemów, które były konsekwencją małej poprawki, małej modyfikacji. Kochani, ilekroć w swoim życiu będziemy modyfikować Boże Słowo, ilekroć będziemy stosowali pewne poprawki, ilekroć będziemy próbowali reinterpretować, odnosić do współczesności Boże Słowo, zawsze pojawią się problemy. Zawsze. I Abraham tak naprawdę ponosił konsekwencje małej poprawki, modyfikacji, wreszcie, z którymi on sam, jego potomstwo musiało się zmagać. Nadszedł pewien czas, pewien moment, kiedy Abram na własnej skórze zaczął ponosić konsekwencje. Kochani, człowiek w życiu się nie nauczy nigdy, jeżeli konsekwencje nie będzie musiał sam ponieść. Jeżeli konsekwencje będą ponosili za nas inni, nigdy nie wyciągniemy właściwych wniosków z życia. Dopiero kiedy sami zaczniemy ponosić konsekwencje błędnych decyzji, zakładając, że racjonalnie myślimy i wyciągamy wnioski, będziemy się wystrzegać głupot i błędów. Ale są tacy ludzie, którzy tak są przez życie uderzani i konsekwencji żadnych nie ponoszą, czy nie wyciągają żadnych wniosków. Bo Abraham po pewnym czasie sam musi podjąć decyzję o rozstaniu z Lotem, kiedy pasterze Lota Abrama nie są w stanie się dogadać. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz, która też jest dziwna, gdy chodzi o kwestię tradycji. Abram, starszy człowiek, daje możliwość dokonania wyboru komuś młodszemu. Locie, jeżeli ty pójdziesz w lewo, ja pójdę w prawo. Tak tam nie było. Starszy stawiał warunki. To świadczy dobrze o Abramie. Ale Abram musi podjąć decyzję, przed którą Bóg go chciał uchronić. Musimy się rozstać. Tak dalej być nie może. Abram sam musi interweniować zbrojnie, by odbić Lota i jego rodzinę z rąk koalicji wojsk królów kanaańskich. Rozdział 14. Wreszcie potomkowie Lota, konkretnie synowie córek Lota o imieniach Moab i Beami, byli założycielami plemion Amonitów i Moabitów, jednych, jak się później okaże, z najbardziej zagorzałych wrogów Izraela. Konsekwencje pewnych modyfikacji, nie do końca poważnego traktowania Bożego zlecenia. Kochani, spontaniczność jest jak najbardziej potrzebna. Początek życia z Bogiem nie tylko jest spontaniczny, jest nieraz pełen uniesień. I to prawda, że wszystko wydaje się nowe, że wydaje nam się, że my świat poprzestawiamy, że wszystko przeniesiemy, że rzeczywiście wszystko będzie idealne, pstryk i my mamy nową naturę, my jesteśmy w ogóle wspaniali. To prawda, że wszystko staje się nowe. Nawet jednak, jeśli stajemy się nowym stworzeniem, nie sądźmy, że w jednym momencie zmieni się nasz charakter. Że w jednym momencie zmienią się nasze przyzwyczajenia, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki w jednej chwili i to bezboleśnie całkowicie będziemy uwolnieni od wszystkich nie do końca dobrych przyzwyczajeń czy nawyków. Abram wyszedł z Haranu jako nowy człowiek po przełomie, lecz musiało upłynąć wiele czasu, żeby jego życie zostało całkowicie przemienione, ukształtowane, żeby było błogosławieństwem dla innych, aby Boże polecenia były wskazówkami, z którymi więcej nie będzie polemizował, lecz do nich się będzie stosował. On dopiero zaczynał swoje życie w Bożej szkole i wielu rzeczy musiał się nauczyć. A więc pewien przełom to jedno wydarzenie z życiu Abrama, które tak naprawdę zdeterminowało całe jego dalsze życie. I drugim wydarzeniem jest pobyt Abrama w Egipcie. Wychodzimy troszkę poza ten tekst tych czterech pierwszych wierszy. Kochani, kiedy mówimy o jakimś bohaterze i w taki sposób kogoś chcemy przedstawić, to chcielibyśmy widzieć w nim postać pod każdym względem krystaliczną, godną do naśladowania. A jeżeli są jakieś skazy w życiorysie tego człowieka, to albo je zatuszujemy, albo jak pokazuje życie współczesne w naszym kraju, będziemy pisać nową historię. Całkowicie inną. Odbiegającą od rzeczywistości. No bo przecież idol nie może mieć słabych punktów. On musi być we wszystkim dobry. Wydaje mi się, że jeżeli rzeczywiście chcemy mieć wpływ na ludzi, mówię tak zupełnie po ludzku, to korona mi z głowy nie spadnie, nie ucierpi na tym mój autorytet, jeżeli przyznam się, że mam problemy, mam słabości i robię błędy. Okazuje się, że Abram, przynajmniej w pierwszym okresie chodzenia z Bogiem, nie jest człowiekiem krystalicznego charakteru. Kochani, jeżeli my jako wierzący, może ktoś z was jest tutaj, może ktoś ze słuchających, kto nie oddał swojego życia Bogu i masz wytłumaczenie, wierzący są dla mnie najgorszym świadectwem. Wiecie, w życiu tak jest, że człowiek wierzący może być najlepszym świadectwem, może być najgorszym świadectwem. I być może złapałeś jakiegoś wierzącego człowieka na jego słabości i teraz masz atut w ręku. Ale czego ty oczekujesz? Że w jednym momencie on się zmieni? Przecież do zmiany potrzebny jest czas. Potrzebny jest czas na Boże działanie i potrzebny jest czas, żeby ten człowiek, którego Bóg znalazł, uświadomił sobie, że tak wiele ma do zrobienia, że tak wiele ma do poprawienia. Przynajmniej w pierwszym okresie chodzenia z Bogiem Abram nie jest człowiekiem krystalicznym. Ma swoje słabości. Kochani, gdybyśmy pisali Biblię dzisiaj, mając takie nastawienie, jak wielu współczesnych historyków, to znając Abrahama z zapisu pierwotnego i napisali nową wersję, moglibyśmy dojść do wniosku, że po wymazaniu tych słabych rzeczy mamy do czynienia zupełnie z kimś innym. Abraham ma swoje słabości, co więcej dopuszcza do zachowań, mówiąc delikatnie, niestosownych, gdy chodzi o moralne postępowanie w tym Bożym ujęciu tego określenia. Biblia opisuje dwie sytuacje życia Abrahama. Zachęcam do przeczytania pierwszej Mojżeszowej, których myślę, że Abraham się wstydził, lecz z których wyciągał wnioski. Kochani, to, że mamy takie sytuacje, których się wstydzimy, takie momenty, co do których mamy pewność, że dużo ludzi ich nie zna, to jest z jednej strony fajna rzecz, ale z drugiej strony, jeżeli coś mi się przytrafiło złego, mam wyciągać z tego wnioski, żeby to się nie powtarzało. I Abraham wyciągał wnioski. Pierwsza Mojżeszowa 12. Kiedy zaś nastał głód w tym kraju, Abraham udał się do Egiptu, aby się tam zatrzymać jako przybysz. A gdy się już zbliżał do Egiptu, rzekł do swojej żony Saraj. Wiem, że jesteś piękną kobietą. Gdy więc zobaczą cię Egipcjanie, powiedzą, to jest jego żona i zabiją mnie, a ciebie zostawią przy życiu. Mówiąc, że jesteś moją siostrą, aby mi się dobrze wiodło ze względu na ciebie, abym dzięki tobie pozostał przy życiu. Pierwsza Mojżeszowa 12 rozdział. I rzeczywiście zabrano Saraj do Pałacu Królewskiego. Czytamy 12 rozdział, wiersz 16. Ze względu na nią Faraon wyświadczył Abrahamowi dobrodziejstwa tak, że miał owce, bydło, osły, niewolników, niewolnice, oślice i wielbłądy. Abraham dobrze na tym wyszedł. Cwany był. Myślał. Praktycznie. Miał atut w ręku. To była jego żona. Ale coś z tego chciał mieć. Powiemy bez negatywnych jakichś zabarwień. Co ja z tego będę miał? I miał dużo. To się powtórzyło w przypadku Abimelecha, króla Geraru. 8 rozdziałów później, w ziemi, którego Abraham przebywał. I mawiał Abraham o swojej żonie Saraj, ona jest moją siostrą. I tłumaczył się bardzo podobnie. Powiedziałem sobie, zaiste nie ma bojaźni Bożej na tym miejscu, zabiją mnie z powodu mojej żony. Wiele głosów mogłoby się pojawić. I po co takie halo? Przecież Abraham wykazał się przezornością. Nie dość, że zatroszczył się o siebie, zatroszczył się o żonę, ale również zadbał o swoją materialną przyszłość. Niektórzy twierdzą, że wybieg, jakiego używa Abraham, nie musi być traktowany jako niemoralny. On nie dopuścił się kłamstwa. On nie powiedział niczego, co było niezgodne z prawdą. Bo rzeczywiście Saraj była jego przyrodnią siostrą. Tak wtedy było, ale była jego żoną. On nie powiedział kłamstwa. On powiedział półprawdę. Ale myślę, że już ten przedrostek pół świadczy, że półprawda, a prawda to zasadnicza różnica. Możemy używać różnych synonimów, żeby stępić znaczenie jednego słowa kłamstwo. A my jesteśmy bardzo twórczy i potrafimy używać takich określeń, byleby tylko nie obciążyć swojego sumienia. To była jego, jak powiedziałem, siostra przyrodnia. Nie można zapominać, że w pierwszej kolejności Sara jednak była żoną Abrahama. I niektórzy ludzie, którzy są zwolennikami takiego postrzegania zachowania Abrahama, mówią jeszcze, że Abraham nie miał innego wyjścia. Wiecie, dzisiaj współczesny człowiek ma niesamowity punkt odniesienia. No nie miałem innego wyjścia. A jeszcze mamy, no bo przecież mamy społeczne przyzwolenie. A kiedy mamy społeczne przyzwolenie na coś, to znaczy, że jeżeli większość uważa, że to, co dla mnie kiedyś było złe, ale jeżeli większość uważa, że to nie jest takie złe, więc to naprawdę nie musi być takie złe. Czy jednak na pewno Abraham nie miał innego wyjścia? Ile razy zdarza się w naszym życiu, że próbując pozbyć się jakichś wyrzutów sumienia, będących następstwem naszego zachowania, które było wbrew Bożym wzorcom, oczekiwaniom, staramy się szermować argumentem, nie miałem innego wyjścia. Co powiedział Abrahamowi Bóg, kiedy go powoływał? Uczynię z ciebie naród wielki, będę ci błogosławił, uczynię sławne imię twoje tak, że staniesz się błogosławieństwem. I dla wielu ludzi ta obietnica jest pretekstem do twierdzenia, że właśnie to podkreśla nie tyle roztropność Abrahama, ale szczególną Bożą opiekę i błogosławieństwo. Czyli, że Bóg zaakceptował to rozwiązanie, bo przecież to było zgodne z tą jego zapowiedzią. Trudno jednak mi uwierzyć, że Bóg z jednej strony, który potępia kłamstwo i zachęca zawsze do składania całkowitej ufności w Nim, jednocześnie przymyka oko i akceptuje sytuacje, w których nieuczciwość ma być środkiem do osiągnięcia Bożego błogosławieństwa. Kochani, ja wiem, ja nie robię tutaj żadnego sądu nad Abrahamem, bo tak łatwo często wypowiadać swoje opinie, kiedy nie jesteśmy w butach tego kogoś. Kiedy nie wiemy dokładnie, co on czuje. Ja nie robię żadnego sądu nad Abrahamem, ale myślę, jako człowiek, który być może myślałby w podobny sposób, aczkolwiek mojej żony nie dałbym nikomu i wara, jakby ktoś do niej podszedł. Nawet jakby był ktoś mocniejszy, to ja bym uderzył, a potem może by mnie cucili przez 10 minut. Pod tym względem, jako mąż, dziwię się Abrahamowi, że kobietę, którą mu dał, daje zupełnie lekko, wymawiając się, że troszczy się o siebie. Kochani mężowie, nasze żony są dla nas kimś najcenniejszym i wara innym facetom od naszych żon. I bądźmy tego świadomi, że Bóg dał nam je po to, abyśmy je chronili. I one mają być dla nas kimś najważniejszym. Abraham cały czas myśli o sobie. Mimo wszystko był egoistą. Jestem Bogu wdzięczny, że w tym zestawie bohaterów, tam jeszcze jest wielu, przeczytajcie 11 rozdział, albo przeczytajcie w ogóle książkę Bohaterowie wiary. Tam są ludzie, co do których, kiedy patrzymy, myślimy, Panie Boże, czyś Ty spał? Czyś Ty nie widział tych ludzi? Czy Ty nie wiedziałeś, co oni mają na sumieniu? A pomimo tego Bóg wykorzystał ludzi słabych, żeby uczynić z nich wielkich. I to dla nas jest niesamowita zachęta, bo skoro Bóg posłużył się ludźmi z ich przywarami w oparciu o prowadzenie ich, których zmieniał na swoje podobieństwo, to Bóg może posłużyć się każdym z nas z naszymi przywarami. Kochani, chłodna kalkulacja, że takie przyzwolenie na zabranie Sary przyda mu wymierne korzyści. Sam to Abraham wyraził swoimi słowami, mówiąc, że jesteś moją siostrą, aby mi się dobrze wiodło ze względu na ciebie, abym dzięki tobie pozostał przy życiu. Istotnie tak było. W wierszu 16 czytamy, ze względu na nią Faraon wyświadczył Abrahamowi dobrodziejstwa. A jednak czy ktoś taki może być przykładem do naśladowania? Jeżeli popatrzymy na początek życia tego człowieka, to powiemy nie. I będziemy mieli się do czego przyczepić. Stąd też, jeżeli będziemy patrzeć na początki duchowego życia wierzących ludzi, zawsze będziemy się mieli do czegoś przyczepić. Ale w Bożym Słowie jest takie słowo, a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę. Koniec ich życia w tym momencie, kiedy jest to proces, jest to miejsce, jest to czas, w którym mamy do czynienia z kumulacją Bożych przemian, które następowały przez całe życie. Bo człowiek wierzący na początku to nie ten sam człowiek wierzący po latach doświadczenia czy nawet na końcu swojego życia. Bo mamy za sobą drogę, w której Bóg nas kształtował, w której Bóg odcinał to, co nie było Jemu poświęcone, to, co nie było Jemu oddane. Na początku swojego życia z Bogiem Abraham oblewa egzaminy. Ale potem nazywany jest bohaterem wiary i stawiany jest za przykład. Jeżeli więc spojrzymy na jego życie w okresach późniejszych, na umiejętność wyciągania wniosków i uczenia się na własnych błędach, bo Bóg przeprowadzał go przez swoją szkołę, to możemy śmiało powiedzieć, że jest dla nas zachętą. Na tym krótkim wycinku życia Abrahama, zbliżam się do lądowania, możemy nauczyć się kilku prawd, zarówno o Bogu, jak i o siebie. Takie podsumowanie. Bóg, wybierając człowieka na swoją własność, nie kieruje się naszą doskonałością czy zasługami, lecz swoimi kryteriami. To, co mówiłem, że tylko w niebie jest wiadome, dlaczego Bóg wybrał Abrahama. Bóg nie skupia się na tym, co w tej chwili sobą reprezentuje. Nie koncentruje się na moich błędach, na moich słabościach, lecz widzi, kim będę, kiedy przejdę Bożą szkołę. Uczenia się, zaufania i kiedy wyjdę z Bożych rąk codziennie przemienionym na Jego podobieństwo. Bóg nie widzi to, kim jestem teraz. Bóg, wybierając mnie, widzi to, kim będę później. kiedy będę miał za sobą cały proces przechodzenia Bożych przekształceń i zmian. Druga rzecz. Początek życia z Bogiem nie powoduje automatycznie zmiany naszej natury. Nie uwalnia nas od samowolnych decyzji czy błędów. Nie sprawia, że od razu będziemy doskonali. To nie bajka, to nie kopciuszek, to nie czarodziejska różdżka, to nie wróżka, pstryk i z kopciucha piękna królewna. Dojrzałość wierzącego człowieka to proces, który trwa tak długo, jak długo trwa życie człowieka wierzącego. I z tego, co niedoskonałe na początku, Bóg chce uczynić coś wspaniałego, co będzie zachętą dla innych ludzi, którzy patrząc na nas, w pewnym momencie zapragną tego, co my mamy. I być może zaczną stawiać pytania. Kolejna sprawa. Wiara i zaufanie to bardzo długi proces potwierdzający zasadę, że tak naprawdę dojrzałość to konsekwencja Bożego procesu obrabiania, nieraz bardzo długiego i bardzo bolesnego. Może jesteś w takim etapie, kiedy czujesz, że Bóg obrabia i cię to bardzo boli. Ale bez tego nie będziemy pasować w to miejsce, które Bóg dla nas przeznaczył w niebie. Może zabrzmi to niezbyt zachęcająco, ale Bóg w swojej wielkiej miłości do nas, mając na uwadze nasze dobro i dalszy wzrost duchowy, przyzwala na to, żebyśmy na własnej skórze ponosili konsekwencje swoich błędów czy nieposłuszeństwa. Bo zezwolenie na ponoszenie konsekwencji ma oddziaływanie wychowawcze. To nas uczy mądrości i zachowania. I jeżeli boli ponoszenie konsekwencji swojej głupiej decyzji, to będąc posłusznymi, wyciągając wnioski, drugiej takiej samej decyzji już nie podejmę. Kolejna sprawa. Nigdy nie możemy czuć się na tyle mądrzy i mocni, żeby pójść na skróty, pozwalając sobie na kompromisy, które są niezgodne z Bożym Słowem. Jeżeli Bóg coś mówi, nie ma kompromisu. Nie ma rozumienia tego, jak to odczytać dzisiaj współcześnie. Czy aby na pewno Bóg myślał to 3000 lat temu, jak ja to mam rozumieć dzisiaj? Kochani, nawet jeżeli istnieje społeczne zezwolenie, żeby odejść od pewnych standardów, w życiu człowieka wierzącego nie ma miejsca na kompromisy. Boże Słowo tak mówi. Bóg mnie powołał, żebym taki był, a nie inny. Nawet jeżeli jest to negowane, jeżeli jest to wyśmiewane, ale przepraszam, my jesteśmy solą ziemi. I my mamy być światłością świata. I wreszcie, jeżeli Bóg obiecuje nam swoje błogosławieństwo i pomoc, to żadne, nawet najbardziej niesprzyjające okoliczności nie spowodują, że On wycofa się ze swoich deklaracji i obietnic. Pamiętacie, że Abraham w pewnym momencie chciał pójść na skróty. Bóg mówi, będziesz miał syna. Ciężko było czekać. Abraham postanowił zrobić pewną modyfikację. Skorzystać z czegoś, na co było społeczne zezwolenie. Przespał się ze służącą swojej żony, która urodziła mu Ismaela. Jaki z tego miał potem problem i ambaras? Na własne życzenie. Nawet jeżeli Bóg, obiecując swoje błogosławieństwo i pomoc, sprawia wrażenie, że nie dotrzymuje tego słowa, Bóg, jeżeli coś mówi, to ze względu na swoją wierność tego dotrzyma, nawet jeżeli okoliczności mówią, że tak nie będzie. A więc jeżeli Bóg ci coś obiecał, jeżeli Bóg mnie coś obiecał, jeżeli Bóg wielu z nas obiecał, że będziemy w tym nowym budynku, to nawet jeżeli okoliczności były niesprzyjające, bo zastanawialiśmy się na początku, jak to zrobisz, Panie? A Bóg mówi, to nie jest twój problem. To już nie jest twoja sprawa. To jest moja sprawa w odpowiednim czasie. Ty masz mi tylko zaufać. Jeżeli pozwolisz mi kreować swoje życie, to zobaczysz cuda w swoim życiu. Może nie w tym czasie, którego oczekujesz. Może nie w ten sposób, na jaki czekasz. Ale w najbardziej odpowiednim czasie, w najbardziej odpowiednim momencie. Bóg nigdy nie wycofie się ze swoich deklaracji i obietnic. I tego się możemy trzymać. I tego życzę każdemu z was. Niech was Bóg błogosławi. Amen. Będziemy się modlić. Panie, dziękujemy ci, że ty nie wybierasz idealnych, ale wybierasz grzesznych i sprawiasz, że z tej grzeszności może być świętość. Świętość, czyli bliskość z Tobą, przemiany, które Ty robisz. Panie, Ty nie chcesz, abyśmy na początku starali się wszystko poukładać jak najlepiej, żeby potem oddać się w Twoje ręce, ale przede wszystkim chcemy wszystko oddać w Twoje ręce, żebyś Ty poukładał to tak, jak ma być. Dziękujemy, że mamy wiele przykładów i potwierdzeń w Twoim Słowie, że mamy wielu ludzi, których możemy punktować ze względu na ich słabości, ale którzy dawali się Tobie przekształcać i których Ty zmieniając używałeś dla swojej chwały. I Panie, spraw, żeby każdy z nas w poczuciu swoich słabości, w świadomości tego, że potrzebujemy takiego przełomu, takiego punktu zwrotnego, abyśmy byli otwarci na proces Twoich przemian. Dziękujemy, że jesteś Bogiem wiernym, że nie patrzysz na to, co jest, ale widzisz to, co będzie, to, co Ty ustanawiasz w kontekście naszego życia, w kontekście naszego świadectwa, w kontekście naszego centrum parafialnego. Dziękujemy Tobie za to, co już uczyniłeś. Uczyniłeś rzeczy niemożliwe. I Panie, ufamy, że jeżeli jesteś wierny do tego momentu, to będziesz wierny aż do końca. Jesteśmy Tobie wdzięczni za to, że jesteś Bogiem wiernym, dotrzymującym obietnic słowa. I Panie, bojujemy o tych, którzy potrzebują Twojego dotknięcia, uleczenia, Twojego pokoju. Ty wiesz najlepiej czego. Przynosimy przed Twój tron Marysię, Antoniego z Bielska, prosząc o uzdrowienie dla niego. Pastorów Janusza z Kielc, Darka Zielonej Góry, Anię z Krakowa. Osoby po operacjach, które dochodzą do właściwego funkcjonowania. Panie, chcemy przynieść przed Twój tron tych, którzy zmagają się z żałobą, prosząc o pokój dla nich. Tych, którzy leżą w szpitalach, tych, którzy boleją w domach. Przenosimy przed Twój tron nasze domy, nasze rodziny. Przed Twój tron, Panie, przynosimy i naszych przyjaciół z Ukrainy, abyś ich błogosławił, chronił. Panie, żebyś wykorzystywał ich służbę dla Ciebie, żeby wielu ludzi przez przykład ich życia było zachęconych, żebyś zabezpieczał każde ich potrzeby. Chcemy przed Twój tron przynieść tydzień ewangelizacyjny, który wczoraj się rozpoczął. Prosimy Cię, Panie, abyś przemawiał, otwierał serca ludzi, abyś czynił Twoje królestwo i w życiu wielu, wielu osób. Jesteśmy Tobie wdzięczni za śniadanie dla kobiet w dniu wczorajszym, za te poruszone serca pań. Dziękujemy, Panie, za to, że kiedy Ty zaczynasz działanie, to doprowadzisz je do końca. Oddajemy się w Twoje ręce. Błogosławimy Cię i wywyższamy, bo jesteś tego godzien. I tak jeszcze, Panie, chcemy do Ciebie wołać. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje.
Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen.
Niech Ci błogosławi Pan i niechaj Cię strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Tobą i niech Ci będzie miłościw. Niech obróci Pan twarz swoją ku Tobie i niechaj Ci da swój święty pokój. Amen.